Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Witam Państwa. Dziś audycję poświęcamy prawie w całości bohaterskiej obronie ojczyzny z 1939 roku, ale będą także inne tematy. Program jak zawsze realizuje Krzysztof Jankowski, zaprasza Jacek Butlewski, a zaczynamy jak zawsze od przeboju z dawnych lat.
Angielskiego uczę się, I love you, co znaczy już wiem. Po angielsku śpiewam piosenki już. Mr. Wonderful, that's you. In your eye, niebo jest, a niebo to sky. In your arms, to znaczy w ramionach twych. Mr. Wonderful, to ty. Wystarczy kilka zaledwie słów. Darling, I love you. Oh, I love you. Jeszcze jedno słówko dream warto znać, bo dreams to są sny. Resztę serce już dośpiewa. Wystarczy kilka zaledwie słów. Darling, I love you. Oh, I love you. Jeszcze jedno słówko dream warto znać, bo dreams to są sny. Resztę serce już dośpiewa jak znów. Mr. Wonderful, Mr. Wonderful, Mr. Wonderful,
słuchacie historii żywej.
Naszym gościem jest historyk ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Dziś opowiemy o 1 września 1939 roku. Wieluń był miastem, na które spadły pierwsze bomby tej zbrodniczej niemieckiej napaści, ale takich miejsc ataku było dużo więcej.
Tak, rzeczywiście w wielu miejscach wczesnym rankiem 1 września 1939 roku rozpoczęły się ataki na Polskę. Bombardowanie Wielunia jest uznawane przez wielu historyków za to miejsce, gdzie po raz pierwszy niemieckie bomby spadły na polskie miasta. Dodam, że w tym bombardowaniu zginęła także moja rodzina, więc jakoś sentymentalnie zawsze 1 września staram się pamiętać o tym bombardowaniu, ale jak wiemy, takimi symbolicznymi miejscami związanymi z obroną, bo tutaj mieszkańcy się nie bronili, to są miejsca związane z polskimi przyczółkami w Wolnym Mieście Gdańsku. Myślę tutaj o obronie Westerplatte, które trwało aż 7 dni i obronie Poczty Polskiej w Gdańsku, niezwykle dramatycznym wydarzeniu. I to właśnie te miejsca uznaje się dzisiaj za symbol polskiego oporu przed niemieckim najeźdźcą.
Czym była wspomniana obrona Westerplatte?
Niewielkiego półwyspu, który został przez Ligę Narodów przyznany Polsce. Tam stacjonowało polskie wojsko dokładnie we wrześniu 1939 roku, bo tam pełne zmiany zawsze tych wart wojskowej składnicy tranzytowej, bo tak to się dokładnie nazywało, stanowili żołnierze z pułków stacjonujących w ówczesnym województwie nowogródzkim i wileńskim. To jest taka ciekawostka, że tego półwyspu broniło wojsko kresowe i warto też o tym pamiętać. To byli żołnierze z Wilna, z Lidy, z Nowej Wilejki, z Białegostoku. Atak nastąpił z pancernika Schleswig-Holstein, który przebywał kilka dni już w Gdańsku, dokładnie wypłynął 18 sierpnia z Kilonii i wpłynął do Gdańska 25 sierpnia, to miała być wizyta kurtuazyjna, natomiast wiemy już po latach, że przypłynął właśnie po to, żeby zaatakować półwysep Westerplatte, którym dowodził major Henryk Sucharski. Od momentu przybycia pancernika do Gdańska cały garnizon pozostawał w najwyższej gotowości bojowej i rzeczywiście 1 września o 4:45 nad ranem z pancernika Niemcy otworzyli ogień skierowany na polską placówkę. Walki były bardzo zacięte, 7 dni, chociaż oficjalnie porównując proporcje wojska, które broniło Westerplatte i Niemców, którzy je atakowały, no to powinna ta walka trwać dosłownie kilka godzin najwyżej. Polscy żołnierze wykazali się wielkim hartem ducha. Do dzisiaj są symbolem obrony takiej, która jest zdeterminowana. Przecież do niej odwołał się chociażby papież w słynnym przemówieniu w 1987 roku, kiedy spotkał się z młodzieżą na Westerplatte, mówiąc, że każdy musi mieć takie Westerplatte w swoim sercu, a więc wartości, których trzeba bronić. I do dzisiaj jest to miejsce, gdzie zawsze odbywają się główne uroczystości upamiętniające rocznicę wybuchu II wojny światowej. I tak było od zawsze, tak było także w czasach PRL-u, ja to dokładnie pamiętam, bo jak wiecie Państwo, pochodzę z Gdańska i tam często odbywały się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego właśnie na Westerplatte. Ja jeszcze miałem okazję spotkać żyjących obrońców Westerplatte, którzy spotykali się z młodzieżą, a w ubiegłym roku, jak wiemy, dopiero odbył się oficjalny państwowy pochówek, ponieważ przy pracach modernizacyjnych, które są prowadzone dzisiaj na Półwyspie i które nadzoruje Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, odnaleziono kilku żołnierzy, którzy wówczas zginęli i jesienią ubiegłego roku, jak pamiętamy, odbył się oficjalny pochówek majora Sucharskiego i jego żołnierzy, niezwykle wzruszająca uroczystość. Po latach oddaliśmy hołd tym dzielnym naszym żołnierzom.
A obrona Poczty Gdańskiej?
Tutaj rzeczywiście wydarzenia były bardzo dramatyczne, związane z obroną Poczty Polskiej. W ogóle w Wolnym Mieście Gdańsku istniało kilka takich przyczółków polskości. Oprócz składnicy na Westerplatte były to także urzędy pocztowe, w tym Urząd Pocztowy Gdański 1, który był głównym urzędem pocztowym w Gdańsku. Z tego urzędu można było bezpośrednio uzyskać połączenia telefoniczne z Polską. Po strażacy oczywiście, wyposażając tą placówkę w zasoby ludzkie, mieli z tyłu głowy to, w jakim miejscu ta poczta się znajduje, więc pocztowcy byli szkoleni wojskowo i w 1939 roku ta placówka została przygotowana do tego, żeby bronić ją przez kilka godzin. Atak na Pocztę Polską w Gdańsku rozpoczął się dokładnie w tym samym czasie, o 4:45, w którym z pancernika Schleswig-Holstein dokonano ostrzału Westerplatte. Pocztę zaatakowały specjalny oddział gdańskiej policji porządkowej oraz oddziały SS. Przebywało wówczas na terenie poczty 43 pocztowców z tego oddziału i wcześniej delegowani, zdaje się, że 10 z Gdyni i Bydgoszczy, jeden polski kolejarz. I oczywiście pocztowcy, podobnie jak żołnierze na Westerplatte, bronili się bardzo dzielnie. Już pierwszy atak niemiecki zakończył się niepowodzeniem i podczas tej próby śmiertelną ranę, co warto podkreślić, odniósł jej dowódca Alfred Heinrich. I przez kilka godzin rzeczywiście pocztowcy bardzo dzielnie się bronili. Mniej więcej o godzinie 15 Niemcy zaprzestali ataku, który wznowili o godzinie 17. Użyto wówczas miotaczy ognia. Niemcy wpompowywali benzynę podpaloną do urzędu pocztowego. No i o godzinie 19 obrońcy Poczty Gdańskiej podjęli decyzję o kapitulacji. I Niemcy się z nimi rozprawili okrutnie. Symbolem tej załogi, która broniła, jest dyrektor poczty Jan Michoń, który jako pierwszy wyszedł z płonącego budynku z białą flagą, został natychmiast rozstrzelany. Zanim wyszedł naczelnik poczty, Józef Wąsik, który został z kolei spalony żywcem, miotaczem płomieni. Z budynku udało się uciec 6 pocztowcom, a pozostali zostali aresztowani i następnie też rozstrzelani. Ich losy były różne, ale większość została rozstrzelana. Miałem okazję jako mały chłopak brać udział i widziałem ten moment, w którym odnaleziono ich ciała, bo one zostały pochowane na cmentarzu na Zaspie dzisiaj, ale odkryto je w czasie budowy budynku Peweksu przy pasie startowym i można powiedzieć, że jedynym taką rzeczą, dzięki której udało się zidentyfikować te ciała, że to są ciała pocztowców, bo one byli pochowani nago, pozbawieni zostali mundurów. Była obrączka jednego z pocztowców, który połknął ją przed egzekucją i pamiętam, to było wielkie wydarzenie w latach 80., kiedy tych pocztowców odnaleziono. A więc widzimy, że tutaj rozegrał się o wiele większy dramat. Niemcy byli bezwzględni wobec tych, którzy bronili tego skrawka Polski w wolnym mieście Gdańsku.
1 września telewizja zwykle przypomina Hubala. Swoją drogą bardzo dobry film opowiadający o bohaterskim majorze, który walczył najdłużej już po kampanii wrześniowej. Odnosił zresztą także wtedy zwycięstwa. Całe miesiące walczył z agresorem. Hubal to takie jedno ze skojarzeń z 1 września, z tym jak rocznicę wojny obchodzimy.
Tak, oczywiście on walczył w czasie wojny obronnej, brał udział w walkach z Armią Czerwoną po agresji ZSRR na Polskę, ale właśnie on nie zakończył swojej walki. Po kapitulacji Warszawy stanął przed wyborem, czy będzie ewakuował się wraz ze swoimi żołnierzami do Francji lub Rumunii przez Węgry, albo drugie rozwiązanie, kontynuacja walki. I ostatecznie około 50 żołnierzy pod jego dowództwem w dniu 28 września podjęło decyzję o marszu na południe Polski i kontynuowali właśnie swój marsz w kierunku Gór Świętokrzyskich. Tam po drodze toczyli walkę z Niemcami i schronili się na Kielecczyźnie, spodziewając się ofensywy alianckiej, która, jak wiemy, nie nadeszła. I tam kontynuowali swoją walkę, więc jest rzeczywiście takim symbolem, nicią łączącą żołnierzy września z wojskiem konspiracyjnym.
Takie moje skojarzenie z 1 września to sformułowanie, a więc wojna, z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. To oczywiście fragment wypowiedzi Józefa Małgorzewskiego, który czytał ten komunikat w radio, ale myślami wracamy też do wielkiego prezydenta Warszawy, Stefan Starzyński.
Stefan Starzyński to jest jeden z tych bohaterów września 1939 roku, którego zawsze przywołujemy, bohaterski obrońca, prezydent Warszawy, prezydent, który mawiał, chciałem, aby Warszawa była wielka. To też są słowa z jego przemówienia radiowego do mieszkańców we wrześniu 1939 roku, bo rzeczywiście przed wybuchem wojny stara się zmieniać oblicze Warszawy bardzo aktywnie. No i dał też piękne świadectwo tego trwania na posterunku do końca, więc tą postać jak najbardziej wspominamy i te słowa, które wówczas wypowiadał właśnie na antenie Polskiego Radia.
Z czym kojarzy się nam 1 września, to słynna ewakuacja przez Rumunię. Wielu ludzi udało się dzięki temu ocalić. Uratowano też część polskiego majątku. Z nami cały czas ksiądz dr Jarosław Wąsowicz.
To jest ciekawy wątek związany z tymi pierwszymi tygodniami wojny, ponieważ Rumunia, jak wiemy, i Węgry, przez które ewakuował się polski rząd i polskie wojsko dalej do Francji, żeby tam prowadzić walkę w ramach polskich sił zbrojnych na zachodzie, ale też właśnie dobra narodowe, Fundusz Obrony Narodowej, który ostatecznie znalazł się w Anglii, to wszystko zostało zabezpieczone i to była wielka sprawa, takie świadectwo przyjaźni między naszymi narodami, między Polakami, Rumunami, Węgrami, do których się często też jeszcze odwołujemy. To miało fundamentalne znaczenie, bo pamiętajmy, że rząd przekroczył granicę 17 września, wtedy też wyjechał do Rzymu prymas Polski na wyraźne życzenie nuncjusza apostolskiego i właśnie polskiego rządu kardynał August Chlont, który miał informować opinię światową z Watykanu o zbrodniach, które dokonują się w Polsce ze strony Niemców i Sowietów. Gdyby nie otwarta granica z Rumunią, pewnie nasza historia by się też nieco inaczej potoczyła. Wtedy otrzymaliśmy olbrzymie wsparcie. Zdradzili nas alianci, z którymi mieliśmy podpisane sojusze na wypadek wojny, a pomogli nam ci, którzy byli w sojuszu z III Rzeszą, więc to jest ciekawy wątek.
Dlaczego Polacy we wrześniu przegrali?
Walczyliśmy przede wszystkim z dwoma państwami. Z Niemcami, które bardzo systematycznie się do wojny przygotowywały i nam po prostu nie starczyło też czasu na to, żeby zmodernizować armię. Pamiętamy tą wielką akcję Funduszu Obrony Narodowej, gdzie cały naród składał się na to, żeby kupować czołgi, samoloty. Ludzie oddawali często dorobek swojego życia, bardzo dla nich ważną chociażby biżuterię, pamiątki rodzinne, a więc mobilizacja w narodzie była wielka i żołnierze polscy należeli do najbardziej walecznych. Wiele bitew wojny obronnej przeszło do historii jako właśnie takie stanie na posterunku do końca. Tu można by przytaczać setki takich potyczek, o których może nie słychać w wielu miejscach właśnie naszej ojczyzny, kiedy jej broniliśmy we wrześniu 1939 roku. Nie mieliśmy szans na dłuższą metę, ponieważ jak pamiętamy 17 września z drugiej strony nas zaatakowano, a tam była przewidziana główna linia obrony przed atakującymi Niemcami. Było nas za mało, za słabe uzbrojenie. Tych przyczyn porażki można by przytaczać tu bardzo wiele, ale też właśnie trzeba pamiętać o tych czynnikach zewnętrznych. My bardzo liczyliśmy na to, że jednak nasi alianci, Francja i Anglia, zaatakują Niemcy, co by dało nam trochę oddechu. Niemców związałoby na froncie zachodnim. No ale niestety to nie nastąpiło. Ale z drugiej strony trzeba właśnie jeszcze raz podkreślić tego ducha walki, bo to jest genialne, że Polacy, widząc co się dzieje, że nie dadzą rady obronić Polski we wrześniu 1939 roku, natychmiast zaczęli działalność konspiracyjną, natychmiast zaczęli organizować różne organizacje wojskowe działające w podziemiu, które później zostały scalone w 1942 roku w Armię Krajową, największą podziemną armię świata, jaka funkcjonowała podczas II wojny światowej. Pamiętać należy też, że obok Armii Krajowej istniały także Narodowe Siły Zbrojne. Część ich oddziałów przystąpiła do AK, część pozostała w swojej organizacji, a więc wojna została przegrana, ale Polacy nie zostali pokonani. Polacy swoją walkę prowadzili nadal. To wojsko chociażby, o którym dzisiaj wspominaliśmy, walczyło we Francji, w polskich siłach zbrojnych na zachodzie, za granicami kraju. Organizowano różne ośrodki, które służyły wówczas okupowanej Polsce.
Naszym gościem był ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. O wojnie obronnej 1939 roku będziemy jeszcze w tej godzinie mówić.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Pytać zawsze dokąd, dokąd, gdzie jest prawda, ziemi sól. Pytać zawsze jak zagubić smutek wszelki, płacz i ból. Chwytać myśli nagłe, jasne, szukać tam, gdzie światła biel. W twoich oczach dwa ogniki już zwiastują znaczący cel. W twoich oczach dwa ogniki już zwiastują znaczący cel. Świecie nasz, chcę być z tobą w zmowie, z blaskiem twym, siłą twą, co mi dasz odpowiedź. Świecie nasz, daj nam wreszcie zgodę, spokój daj, zgubę weź, zamierz ją odprowadź. Szukaj dróg, gdzie jasny dźwięk, ogni złych, co budzą lęk. Nie prowadź nas, powstrzymaj nas, powstrzymaj nas w pogoni.
Świecie nasz, daj nam wiele jasnych dni. Świecie nasz, daj nam w jasnym dniu oczekiwanie. Świecie nasz, daj ugasić ogień zły. Świecie nasz, daj nam radość, której tak szukamy. Świecie nasz, daj nam płomień, stal i dźwięk. Świecie nasz, daj otworzyć wszystkie ciężkie bramy. Świecie nasz, daj pokonać każdy lęk. Świecie nasz, daj nam radość w blasku i odmiany. Świecie nasz, daj nam cień wysokich traw. Świecie nasz, daj zagubić się wśród drzew poszumów. Świecie nasz, daj nam ciszy czarny strach. Świecie nasz, daj nam siłę krzyku śpiewu. Świecie nasz, daj nam wiele jasnych dni. Świecie nasz, daj nam jasny dniu oczekiwanie. Świecie.
Ojcze nasz, daj ugasić ogień swy. Świecie nasz. Świecie nasz, świecie nasz, chcę być z Tobą w zmowie, z blaskiem Twym, z siłą Twą, co mi dasz odpowiedz.
Historia żywa.
Spoczęli w bezimiennych masowych mogiłach. W dniu 84. rocznicy wybuchu II wojny ofiary konfliktu zostały przypomniane także w lasach pod Obornikami. To tam w latach 1939-40 Niemcy zamordowali i w masowych mogiłach pochowali blisko 12 tysięcy Wielkopolan. A więcej o tym Kacper Witt.
Takich miejsc jak Lasy Rożnowskie w Wielkopolsce jest wiele.
Mówi wojewoda wielkopolski Michał Zieliński. Jednak to Lasy Rożnowskie lub jak mówi się zwyczajowo Rożnowickie nazywane są wielkopolskim Katyniem. To tam w pierwszych dwóch latach wojny Niemcy zwieźli i zamordowali blisko 12 tysięcy osób. Niektórzy ginęli jeszcze w trakcie transportu w okolice Obornik.
A część z tych pomordowanych była przewożona z Żabikowa, z więzienia, a podczas tych przewozów były eksperymentalnie, może to brzmi trochę makabrycznie też, ale wykonywane już egzekucje podczas jazdy, dlatego że zagazowywano te osoby, które jechały z Żabikowa właśnie do Lasów Rożnowskich spalinami. No bestialskie zachowania niemieckie w czasów II wojny światowej. Trzeba o tym mówić i trzeba przede wszystkim wspominać ofiary, które zostały zamordowane między innymi właśnie w Lasach Rożnowskich. A 1 września każdego roku to jest taki chyba najlepszy moment w rocznicę wybuchu II wojny światowej, aby o tym mówić.
Wśród zamordowanych w Lasach Rożnowskich znajdowało się od 900 do 1000 pacjentów zakładu psychiatrycznego w Owińskach i księży katolickich. W 1943 roku Niemcy zaczęli w obawie przed odpowiedzialnością wykopywać zwłoki pomordowanych i palić je na stosach w celu zatarcia śladów. Spopielone prochy zagrzebano w 7 zbiorowych mogiłach. Dopiero niedawno pieczę nad miejscem pamięci zaczął sprawować samorząd. Wcześniej miejscem opiekowała się miejscowa ludność. Proboszcz parafii w Rożnowie, ksiądz Przemysław Prędki, od lat krzewi pamięć o pomordowanych. Jak mówi, pamięć o tragedii jest w okolicy żywa.
Jest to kultywowane od dawien dawna, mój poprzednik, kiedy jeszcze władze samorządowe nie w pełni się te sprawy angażowały w minionej epoce. Troszczył się o to miejsce i kontynuujemy, starając się jakoś krzewić też tę pamięć, odpowiedzialność wśród młodego pokolenia. Jest to nie tylko lokalne sprawa, bo na różne takie spotkania o charakterze wspomnieniowo-molitewnym przyjeżdżają też z dalszej okolicy i z Wągrowca, spod Bydgoszczy, nawet niektóre osoby, cyklicznie uczestnicząc.
Proces fizycznego eliminowania liderów polskich warstw przywódczych odbywał się w ramach niemieckiej akcji Tannenberg. W sumie hitlerowcy w pierwszych miesiącach wojny wymordowali około 40 tysięcy Polaków.
1 września spotykamy się, czy w okolicach 1 września, zawsze na mszy świętej, która jest odprawiana w intencji pomordowanych właśnie w Lasach Rożnowskich. Byli to Wielkopolanie, ale nie tylko, byli to mieszkańcy obecnego województwa kujawsko-pomorskiego, nawet jeńcy brytyjscy.
W piątek w Lasach Rożnowskich mieszkańcy, samorządowcy, ale także urzędnicy i politycy różnych szczebli wzięli udział w uroczystej mszy świętej. Modlili się w miejscu, gdzie 84 lata temu doszło do niewyobrażalnej tragedii.
Słuchacie historii żywej.
Za chwilę przed mikrofonem zasiądą Mikołaj Klorek i Adam Sołtysiak, najpierw jednak gramy.
Bądź gotowy dziś do drogi, drogi, którą dobrze znam. Bądź gotowy, poprowadzę cię tam. dziś do drogi, nie znasz chwili, nie znasz dnia. Bądź gotowy, zaprowadzę cię tam. Weź podróżny stary worek i na drogę buty daj. Jutro lub we wtorek przyjdzie czas. Znam plażę, która nie ma końca.
Historia żywa.
We wrześniu 1939 roku do walki z agresorami przystąpili ludzie, którzy pamiętali jeszcze czasy zaborów oraz ci, którzy już urodzili się w wolnej Polsce. Wszyscy oni nie wyobrażali sobie utraty niepodległości. Adam Sołtysiak rozmawia o tym z Mikołajem Klorkiem.
Tydzień temu mówiliśmy o tym, jak wyglądały ostatnie dni sierpnia 1939 roku. 1 września wybuchła wojna. Kto włączył się do walki?
De facto wszyscy. Całe społeczeństwo, obojętnie co mówiła propaganda komunistyczna po wojnie, obojętnie co można było przeczytać w prasie zaraz po zakończeniu walk, to jednak całe społeczeństwo stanęło na wysokości zadania. I całe społeczeństwo broniło. Oczywiście inaczej to wyglądało na wschodzie, inaczej na zachodzie. Pamiętajmy, że Rzeczpospolita to mniejszość, jest bardzo dużo mniejszości, które miały też swoje prawa, miały swoje oczekiwania, no i bardzo często nie były to oczekiwania zbieżne z interesem państwa polskiego czy narodu polskiego, tak? I to trzeba pamiętać, ale generalnie wszystkie te osoby, które się poczuwały, tak, to stanęły na wysokości zadania i no, pamiętajmy, że to jest społeczeństwo, które w połowie jeszcze pamięta, jak odzyskiwało tą niepodległość te przeszło 20 lat temu, a można powiedzieć kolokwialnie druga połowa, to jest takie, które wychowało się w wolnej Polsce i nie widzi innej możliwości. Więc to spowodowało, że ten odzew społeczeństwa był absolutnie powszechny. No i jeżeli używamy takiego sformułowania jak powszechna samoobrona, to absolutnie wszystkie aspekty życia były podporządkowane obronie i wszystkie aspekty społeczne brały w tym udział. Czyli to nie było tylko obrona z karabinem w ręku, tak, ale także różne wsparcie dla tych żołnierzy, dla tego wysiłku militarnego. I to jest bardzo szerokie spektrum tego, co wtedy w Polsce się działo.
Funkcjonowało wtedy sporo organizacji, dziś byśmy powiedzieli proobronnych. One również wzięły udział w walkach, czyli nie tylko żołnierze, nie tylko wojsko.
Tak, trzeba pamiętać, że od 1928 roku funkcjonuje Ministerstwo Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego. Jest to ministerstwo, które właśnie zajmuje się i ma koordynować to całe wychowanie społeczeństwa do tej powszechnej samoobrony. I tu mamy oddziały przysposobienia wojskowego. Pamiętajmy, że to nie jest tylko przysposobienie obronne, dzisiaj byśmy to tak nazywali, czy edukacja dla bezpieczeństwa prowadzona w szkołach, ale to także są organizacje jak stricte paramilitarne, Strzelec na przykład, tak? Czy każdy, można powiedzieć, dział gospodarki, która podlegała militaryzacji, miały swoje pododdziały przysposobienia wojskowego, czyli mamy przysposobienie wojskowe kolejarzy. Oczywiście ci członkowie tego stowarzyszenia byli normalnie jako kolejarze, podlegali mobilizacji, bardzo często byli to rezerwiści, ale też byli przedpoborowi. To pozwalało im zachować tą wysoką chociażby stopień wyszkolenia albo świadomości tego, co należy robić w czasie wojny. Mamy przysposobienie wojskowe leśników, mamy przysposobienie wojskowe różnych kół w miastach, tak? Mamy całe organizacje chociażby jak Liga Obrony Przeciwlotniczej, czyli LOPP, tak? To jest organizacja, która miała rozpowszechniać samoobronę, jeśli chodzi o kwestie przeciwgazowe, jeśli chodzi o broń masowego rażenia ówcześnie, tak? Czyli mówimy tutaj o ataki gazowe, czy właśnie o ataki lotnicze, ale ona w pewnym momencie tak się rozrasta, że przejmuje na przykład od państwa albo koordynuje chociażby społeczne komitety przeciwlotnicze. Pamiętajmy, że w każdej miejscowości, czy w każdej dzielnicy, czy wręcz w każdej kamienicy była taka osoba odpowiedzialna za tą powszechną samoobronę. Dzisiaj byśmy to troszeczkę nawiązali do obrony cywilnej. Wtedy to robi organizacja, która jest namaszczona przez państwo, dostaje dotacje i w ten sposób realizuje tą powszechną samoobronę.
Historia żywa.
To na koniec powiedzmy jeszcze o udziale kobiet w walkach.
Przede wszystkim mamy Polski Biały Krzyż i Polski Czerwony Krzyż. To dwie organizacje, które od roku 1920 absolutnie funkcjonują, rozwijają się. No, Polski Czerwony Krzyż oczywiście zajmuje się ratownictwem. Pamiętajmy, że część kolumn wojskowych, sanitarnych była wystawiana, mobilizowana przez pododdziały Polskiego Czerwonego Krzyża, czy sprzętowo, czy na przykład kierowców, czy pielęgniarki w szpitalach, czy siostry, które funkcjonowały nawet niezawodowo, ale były jakoś tam przewidziane w całym systemie pierwszej pomocy, czy na przykład drużyny ratownicze Polskiego Czerwonego Krzyża. One też brały udział, pomimo że na początku nie podlegały mobilizacji, to samoistnie wzięły udział w działaniach wojennych. Polski Biały Krzyż, czyli ta wielka organizacja, która miała się opiekować żołnierzami. To panie z Polskiego Białego Krzyża organizowały na dworcach, nie wiem, punkty wydawania herbaty, kawy, posiłków. To bardzo często były żony oficerów i podoficerów zawodowych. To one organizowały ochronki dla dzieci. To one koordynowały też w jakiś sposób ewakuację rodzin wojskowych albo rozpowszechniały wiedzę na ten temat. Czyli to też, pomimo że panie z Polskiego Białego Krzyża nie nosiły tych uniformów, to jednak w 1939 roku były widoczne i to we wspomnieniach żołnierzy także się przejawia. No i na koniec nie można zapomnieć o tym chyba największym pierwiastku kobiecym mundurowym, czyli całej organizacji przysposobienia wojskowego kobiet. Należy pamiętać, że była to organizacja, która do wybuchu wojny przeszkoliła kilkaset tysięcy kobiet, a zrzeszała kilkadziesiąt tysięcy kobiet. Miała ponad 1000 instruktorek, które czynnie, czyli można powiedzieć zawodowo, zajmowały się właśnie propagowaniem, szkoleniem przysposobienia wojskowego kobiet. Zalążek tego to są oczywiście panie z Ochotniczej Legii Kobiet z roku 1920. Takie nazwiska jak Zagórska, generał Witek, czy późniejsza generał Zawadzka. To są osoby, które po rozwiązaniu Ochotniczej Legii Kobiet na początku lat 20. tworzą organizacje i one szykują panie do powszechnej samoobrony. W 1939 roku, co prawda, przysposobienie wojskowe kobiet nie zdążyło zostać zmobilizowane. To miało się odbyć według planów dopiero w drugim lub trzecim tygodniu trwania działań wojennych. No, błyskawiczność kampanii polskiej 1939 roku uniemożliwiła to. Ale panie bardzo często samodzielnie, samorzutnie brały udział w tych działaniach, zasilały szpitale polowe, organizowały ewakuację ludności cywilnej. We Lwowie znowu formuje się batalion już przysposobienia wojskowego kobiet, które szykuje się do działań obronnych, podobnie jak panie 20 lat wcześniej w 1918 we Lwowie. I to powoduje, że te panie, pomimo że bardzo często bez munduru, ale były obecne, może to nie był mundur wojskowy, ale mundury organizacyjne, one w 1939 roku były widoczne, a pamiętajmy, jeśli chodzi o przeszkolenie pań, to właśnie przysposobienie wojskowe kobiet spowodowało, że tak liczna rzesza pań była gotowa do pracy konspiracyjnej. Bo większość pań, które rozpoczęły konspirację w 1939 roku i 1940, właśnie była po przeszkoleniach przysposobienia wojskowego kobiet.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. It split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared the sound of silence. Fool, said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell. Echo the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls,
whispered the sounds of silence.
Słuchacie historii żywej.
Czym bawili się nasi przodkowie i do czego kiedyś wykorzystywano kolbę kukurydzy. Tego mogliśmy dowiedzieć się z wykładu o historii zabawek słów kilka, które w czasie Konwentu Gier i Fantastyki w Pile przeprowadziła nauczycielka historii Joanna Bolesta. Prelegentka skupiła się przede wszystkim na zabawkach z XII i XIII wieku, które były odnalezione na terenie całej Europy. Rozmawiał z nią Przemysław Stochaj.
Czym bawili się nasi przodkowie?
Wszystkim. To jest najlepsza odpowiedź, bo wszystkim. Bo zabawką jest to, czym się dziecko bawi. A najczęściej bawi się tym, co ma pod ręką. Więc mogło się bawić łyżkami, mogło się bawić patykami, kamieniami, ziemią, błotem. Rzadziej były to rzeczy stworzone faktycznie dla dzieci. Częściej były to rzeczy znalezione. Jeszcze na przykład w XX wieku w takich pismach przedszkolnych, czyli do przedszkół, były pokazane instrukcje, jak zrobić lalkę z kukurydzy. Bo dostępność zabawek i tutaj już na terenach na przykład wiejskich była bardzo, bardzo mocno ograniczona. Wiadomo, bogatsze domy mogły sobie pozwolić na zakup lalki, takiej prawdziwej lalki. No ale dzieci, których nie było na to stać, też chciały mieć lalkę.
Pani mi pokazała, że historycznie na terenie Europy już w XI wieku były bączki takie dla dzieci puszczane.
Tak, były bączki, były grzechotki, były koniki.
Tutaj akurat ten bączek, który widzimy, to jest drewniany.
Tak, jest drewniany. Najczęściej były one drewniane, ale jest bodajże z Skandynawii jedno znalezisko, którego tutaj nie pokazałam. Mianowicie zastawy ceramicznej dla lalek, czyli bardzo małych naczyniek, które absolutnie nie mogły pełnić funkcji użytkowej dla dorosłej osoby czy w domu. Tak samo na przykład były statki zabawkowe, które miały stawiane maszty, bo te zabawki, które były tworzone dla dzieci, celowo uczyły je już tego, jak mają funkcjonować w dorosłym świecie na poziomie zabawy.
Pani mi pokazała przed chwilą takiego misia z XX wieku i chyba każdy kojarzy, że rodzice mieli coś podobnego, potem to przekazywali nam, ale takie pluszowe zabawki, okazuje się, były już dużo wcześniej.
Tak, były wcześniej. Tutaj też pokazałam właśnie zwierzątko filcowane z XII wieku, też z terenów Polski. Dużo lat minęło i zachowało się, że to jest zwierzątko, ale czy to był kot, czy to był królik, to już troszkę ciężko stwierdzić. Plus zachowanie zabawek w formie tkanin materialnych jest bardzo ciężkie. Tkanina się psuje, no w ziemi leży, no to się psuje. Najfajniejszymi są znaleziska bagienne, bo bagno konserwuje tkaninę, ale w przypadku zabawek, no to zabawki były resztkowe. Czyli były na przykład już z czegoś, co jest zepsute. No my nie, może już jeszcze ktoś na przykład tutaj jest w idei zero waste i recyklinguje rzeczy. No to nasi przodkowie je upcyklingowali cały czas, czyli do samego końca jak najdłużej utrzymać wartość tej tkaniny, drewna, bo zabawki tworzono przy okazji. Przy okazji na przykład tata robi stół, no ale mu tam kawałek został, no to mu zrobi tego konika. Ale wytwórstwem zabawek zajmowały się także osoby starsze i niepełnosprawne. Osoby z niepełnosprawnościami na przykład właśnie na terenach wiejskich bardzo długo trudniły się wykonywaniem zabawek.
To też jest ciekawe, że nasi przodkowie 100, 200, 300, 400 lat temu bawili się no tym samym co my, tylko oczywiście w innej formie, bo teraz mamy plastik.
Mamy plastik, ale nie tylko mamy plastik. Myślę, że jeśli ktoś chce kupić zabawkę drewnianą, to kupi zabawkę drewnianą.
Ale forma była podobna, na przykład konik?
Tak, kotek, konik, zwierzątka utrzymują się cały czas, no bo dzieci lubią zwierzątka.
Jeżeli mówimy o kosztach, to kiedyś te zabawki kosztowały mniej?
Kosztowały mniej, ale zabawka dalej była taka kupna zabawka, nie domotwórcza. Dalej była rzeczą bardzo drogą.
Historia żywa.
Dziś w naszym programie to wszystko. Program zrealizował Krzysztof Jankowski, a żegnamy się jak zawsze hitem z dawnych lat. Dobranoc.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself,
what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Historia Żywa. Na kolejną audycję zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 22:00.